Kiedy myślałem o tej dzisiejszej Ewangelii, to od razu skojarzyła mi się scena ze Starego Testamentu, bardzo podobna, w której, tak jak w tej Ewangelii, przychodzą do swojego mistrza uczniowie i mówią: zabroń im prorokować, zabroń im głosić Ciebie, zabroń im uzdrawiać, niech nie robią tego, nie mogą tego robić. Dlaczego? No bo nie spełnili formalnych wymogów, bo nie mają do tego wykształcenia, bo nie chodzą razem z Tobą, bo nie formują się w grupie parafialnej. Zabroń im, bo no, nie nadają się do tego, bo nie umieją tego robić, bo nie przyszli do obozu, bo mieli przyjść do namiotu spotkania, więc zabroń im, niech tego nie robią. Myślę tu oczywiście o scenie, w której na 70 ma być posłany duch do prorokowania. I wszystkich 70 prorokuje, ale dwie osoby nie przychodzą do umówionego miejsca, do namiotu spotkania, gdzie mieli prorokować. Scena w trakcie wyjścia Izraela z Egiptu. I przychodzą wszyscy wtedy do Mojżesza i mówią: zabroń im prorokować. Jak mogę im zabronić? Jak mogę im zabronić, jeżeli Duch chce, żeby to robili? Tak samo jak w tej Ewangelii. Nie zabronię im. Nie zabronię im dokonywać cudów, jeżeli robią to w moje imię. To jest Ewangelia o tym, żeby nie zazdrościć łaski. W nas jest często taka postawa. Zazdrościć komuś łaski. Zazdrościć komuś darów. Dlaczego on to potrafi, a ja nie potrafię? Dlaczego on tak super gra na gitarze, a ja nie? Dlaczego on tak potrafi prowadzić spotkania, a ja nie potrafię? Dlaczego on potrafi dotrzeć do nich, a ja nie potrafię tego zrobić? Dlaczego on ma te dary, a ja ich nie mam? Więc jeżeli ja ich nie mam, to on też nie będzie tego robił. Czasami to jest nawet uzasadnione. Ja tyle robię, żeby te dary mieć. Ja tyle pracuję, tyle jak się staram i ja powinienem to mieć. A ma to ten, który nie wkłada tak obiektywnie tyle sił, pracy, wysiłku. Nie spełnia tych wszystkich formalnych wymagań, żeby to mieć. A ma. Znacie to? Znacie takie uczucie? To nie dotyczy tylko spraw kościelnych, tak? To nie dotyczy tylko całej działalności w grupach parafialnych, ewangelizacji, głoszenia słowa. Dlaczego on w pracy jest lepszy ode mnie? Dlaczego jego chwalą, a mnie nie? To ja lepiej pracuję, ja więcej robię, ja się bardziej staram, a jemu się zawsze udaje. Dlaczego? Czy to jest niesprawiedliwe? No, żeby on się tak potknął, żeby raz szef zobaczył, jak on kombinuje. Niech raz tylko zobaczy, że on to wcale nie jest taki dobry, ten pracownik. Wystarczy. Nie zazdrościć darów Bożych, ale zobaczyć swoje dary. I zobaczyć, dlaczego Bóg komuś daje te dary. Tak naprawdę Bóg nam się nie musi tłumaczyć, dlaczego komuś daje te dary. On nie musi do nas przychodzić i mówić: wiesz co, ty masz dary takie i takie, ale temu to chciałem dać takie dary, bo wiesz. Nie. On jest Bogiem. Nie musi się nam tłumaczyć z tego. To jest wręcz bezczelność prosić Go, żeby nam się tłumaczył z tego. Ma prawo dać ze swoją łaską i dać tę łaskę komu chce. Dać te dary komu chce i jak chce. A klucz do rozumienia łaski to jest dar darmo dany. On nie daje dlatego, że ktoś na to zasłużył, bo on dostanie, bo na to zapracował. Ty masz dostać te dary, bo na nie zasłużyłeś, zapracowałeś, bo się szczególnie na te dary otworzyłeś. To jeżeli się szczególnie na nie otworzyłeś, to znaczy, że zapracowałeś na nie, czyli to już nie jest łaska, tylko Pan Bóg ci ma po sprawiedliwości teraz to oddać. Wydaje mi się, że nam się bardzo często uruchamia taki sposób myślenia o sprawach Bożych. Ja na to zapracowałem. Konfesjonał. No przecież ja tyle zrobiłem, żeby tą łaskę przebaczenia otrzymać. No bo przecież mnie to tyle kosztowało. Trzeba było zrobić ten rachunek sumienia. Trzeba było jako tako na siebie popatrzeć w prawdzie, co wcale nie jest takie przyjemne. Mało tego, no poszedłem do spowiedzi. Uklęknąłem przy tym konfesjonale. Wyznałem to wszystko. Szczerze wyznałem. Trochę mnie kusiło, żeby tam troszeczkę przypudrować, ale w gruncie rzeczy powiedziałem to szczerze. Pot spłynął ze mnie. Poszło. No to teraz to już mam otrzymać rozgrzeszenie. Tyle zrobiłem, żeby je otrzymać. Miłosierdzie teraz jest nagrodą za to. Czyli myślę w kategoriach sprawiedliwości. Mi się należy. Wcale ci się nie należy. Wcale na to nie zasłużyłeś. Wcale na to nie zapracowałeś. Miłosierdzie było wcześniej. Łaska była wcześniej. Jak Bóg chce. A powiedziałem o tej scenie ze Starego Testamentu, dlatego, że tam mnie to strasznie urzekło. Dlaczego Duch przyszedł do tych dwóch, chociaż byli nieposłuszni Panu Bogu? Bo Pan Bóg wyraźnie powiedział, że mają pójść tam, gdzie wszyscy i mają prorokować w jednym miejscu, a oni nie przyszli. Dlaczego? Ich imiona są cudowne. Eldad, to znaczy Bóg umiłował. I Medad, to znaczy ulubieniec. Jeden miał doświadczenie tego, że Bóg go bardzo, bardzo kocha. Że Bóg go umiłował. On uwierzył Panu Bogu w to, jak Pan Bóg na niego patrzy. On wszedł w taką relację z Panem Bogiem, że wiedział, kim jest dla Boga. No jeżeli jest w takiej relacji z Bogiem, to Bóg w nim działa, to Bóg w nim mieszka. To Duch w nim prorokuje. A drugi też wiedział, że jest ulubieńcem Pana Boga. Że Pan Bóg go szczególnie ukochał, że jest kimś niezwykle cennym w jego oczach. No i Bóg w nim działa. I to wystarczy. To naprawdę wystarczy. Jeżeli odkryjesz to, kim jesteś dla Boga, jeżeli wejdziesz z Nim w taką zażyłość, że zaczniesz wierzyć w to, jak Bóg na ciebie patrzy, gdzie chrześcijaństwo przestanie być spełnianiem pewnych formalnych wymogów, a stanie się odkrywaniem tego, kim jestem dla Boga. Jak doświadczysz tego, że Bóg cię naprawdę kocha, że Bóg cię naprawdę umiłował. Jak doświadczysz tego, że jesteś kimś bezcennym w oczach Pana Boga, kimś absolutnie wyjątkowym. Jesteś umiłowanym, jesteś Jego ulubieńcem. To Bóg zacznie działać w tobie. To zaczniesz widzieć to, jak Bóg działa. To będzie otwarcie na łaskę. To zobaczysz całe to dobro, które jest w tobie. Zobaczysz dary, które ci Bóg dał. I będziesz tymi darami posługiwał. To nie będziesz musiał patrzeć na innego, się z innym porównywać. Ty nie będziesz musiał stawiać się koło niego i czuć się gorszym. Nie będziesz mu musiał zazdrościć darów, które on ma. Będziesz wiedział, że jesteś wyjątkowy. Bo Bóg na ciebie tak patrzy. I to wystarczy. Chrześcijaństwo to nie jest spełnianie formalnych wymogów, żeby zasłużyć na łaskę. 10 przykazań do spełnienia. Raz na jakiś czas mi wychodzi, czasami nie wychodzi, ale do spełnienia. Spowiedź co miesiąc do spełnienia, modlitwa codziennie do spełnienia, paciorek rano wieczór do spełnienia, Eucharystia w niedzielę do spełnienia. Można to wszystko spełniać. Można całe życie to wszystko spełniać. Pod względem formalnym być idealnym chrześcijaninem. ale nigdy nie uwierzyć w to, jak Bóg na ciebie patrzy. Tu będzie wiara w istnienie Boga. Wiara w prawdy religijne. Można w to wierzyć, że Bóg jest Trójcą. Można w to wierzyć, że Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, stała się człowiekiem. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał. W to wszystko można wierzyć. Można wierzyć w niepokalane poczęcie Matki Bożej. Można wierzyć w to, że w Eucharystii jest Pan Jezus. Można w to wierzyć. Ale jeszcze nie wiedzieć, kim Bóg jest dla mnie. Nie wiedzieć, kim ja jestem dla Boga. Trzeci krok wiary to uwierzyć Bogu, który mówi do mnie. Uwierzyć Bogu w to, co mówi do mnie. Nie tylko w to, że On mówi, ale uwierzyć w to, co do mnie powiedział. Uwierzyć w te słowa, które mi o mnie powiedział, którymi mnie określił, którymi mnie ukształtował, którymi mnie powołał. Jak w to uwierzycie, to będziecie, tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii, czynić cuda w imię Jezusa. Czynić cuda w Jego imię. Może problem w tym, że nic się teoretycznie nie dzieje. Może problem w tym, że nasze modlitwy nie są wysłuchane. W tym, że no nie dzieją się te wyraźne cuda. Jest takim, że po prostu nie wierzymy w to, kim dla Niego jesteśmy. A jak w to nie wierzymy, to tak naprawdę Jemu nie wierzymy. To nie wierzymy w to, że On potrafi. Jeżeli nie wierzysz, że On to potrafi zrobić z Twoim życiem, to jak uwierzysz, że potrafi to zrobić z życiem kogoś innego? Jak będziecie wierzyć, że Pan Bóg potrafi zmienić życie uczestników Waszych grup, które prowadzicie? Jeżeli nie wierzycie, że potrafi to zrobić z Waszym życiem? Jeżeli z Wami sobie nie radzi, to jak może sobie poradzić z innymi? Jeżeli w Twoim życiu się nic nie zmienia, to jak komuś powiesz, że w jego życiu się coś zmieni? Ile można tak mówić? Dopóki nie doświadczysz Boga, który zbawia ciebie, który tobie okazuje miłosierdzie, który tobie dał talenty, który tobie dał dary, który ciebie kocha, do tego momentu nie ma mowy o działaniu na zewnątrz, o skutecznej ewangelizacji, o głoszeniu słowa, o dokonywaniu cudów w imię Jezusa. Pierwszy cud to jest cud, który uczynił w tobie. Tylko w to uwierz, bo on się już dokonał.